Ty zaczynasz? Ja zaczynam?
Kto
ja
zaczyna?
O Boże.
Czekaj, kartki pomyliłem. Która jest pierwsza?
Dobra, czytaj, o której uważasz.
To jedziemy. A zdjęcie jeszcze, tak?
O, pochylamy się, tak? Okej.
Narodowe czytanie w Polskim Radiu Białystok. Eliza Orzeszkowa. Nad Niemlem.
Z żywością i gracją podlotka Teresa biegła ku drzwiom, gdy szeroko otworzyły się one i do gabinetu wszedł mężczyzna. Wysoki, barczysty, siwiejący, z długim wąsem, ogorzałą twarzą, pomarszczonym czołem i wielkimi, ciemnymi oczami, w których na pierwsze wejrzenie nic więcej wyczytać nie można było nad troskę i prawie ponure zamyślenie. Na powitanie gospodarza domu, pana Benedykta Korczyńskiego, dwaj goście szybko powstali. Ręka, którą im on na powitanie podawał, wielka była od opalenia zgrubiała. Zimno dotknął dłoni Kirły, a szczerszym nieco, choć obojętnym także uściskiem, objął białą i gładką jak atłas wypielęgnowaną i wychudłą rękę Różyca. Teraz, gdy ten ostatni, witając pana domu, w świetle okna stanął, dokładnie obejrzeć było można powierzchowność jego arystokratyczną i jeszcze piękną, choć wyniszczoną i cierpiącą.
Wysoki był i bardzo cienki. Na małej i zgrabnej głowie fryzował włosy, zapewne dlatego, aby ukryć tworzącą się nad czołem łysinę. Twarzą jego, o rysach prawidłowych i delikatnych, skórze białej i gładkiej jak welinowy popiers, wstrząsały co chwilę nerwowe drgania przebiegające czoło i brwi. Od pierwszego rzutu oka widać i słychać było człowieka bardzo światowego, przez fizyczną może słabość łagodnego i z systemem nerwowym chorym. Gdy stanął obok silnego, barczystego, ogorzałego pana domu, dwie ich postacie przedstawiły sprzeczność tak wielką, jak gdyby każdy z nich urodził się i żył na innej planecie. Jedną tylko cechę mieli wspólną. Obaj wydawali się smutni. Korczyński wielką swą ciemną ręką pociągnął w dół długiego wąsa, usiadł przy oknie i patrząc na żonę rzekł:
dzieci nie ma, od godziny już być tu powinny.
O, ja także zaczynam być o to niespokojna i zapewne dlatego czuję już nadchodzącą migrenę, odpowiedziała pani Emilia i z cicha i zwolna uświadomiła swoich gości o tym, że oczekuje przybycia na wakacyjne miesiące syna kształcącego się w szkole agronomicznej i córki będącej na jednej z pensji warszawskich. Mówiła, że Witold okazywał zawsze zamiłowanie w gospodarstwie wiejskim. Znać odziedziczył to po ojcu, ale o nie. Wysłała na pensję dlatego, że przy swoim słabym zdrowiu wychowaniem jej w domu pokierować nie mogła. Zresztą to jeszcze dziecko. Ma rok 15.
Kirło, który o tym wszystkim dawno już wiedział, usiłował zawiązać rozmowę z panem domu. Czynił to nawet z pewnym przymileniem, którym widocznie usiłował przełamać jakieś lody lekceważenia czy urazy. Zacierając kościste ręce i mile uśmiechając się, rozpoczął:
pan dobrodziej nawet w święto około gospodarstwa pracuje?
A tak, pociągając wciąż wąsa i posępnymi swymi oczami na przeciwległą ścianę patrząc, odpowiedział Korczyński: dla nas święta nie ma. I owszem, kiedy oficjaliści i parobcy świętują, najbardziej pilnować trzeba, aby głodem nie zamorzyli koni i bydła, albo dworu z dymem nie puścili.
Nie była to właściwie odpowiedź niegrzeczna, ale ton, jakim wymówiona została, czynił ją obojętną i trochę rubaszną. Ale co się tyczy tegorocznych urodzajów, rozpoczął znowu Kirło, obiecujące są, bardzo obiecujące.
A tak, odparł Korczyński, nie wiem jak gdzie, bo on od kilku miesięcy nie ruszył się z domu ani na krok, ale u mnie na polu wcale pięknie, jeżeli zbiór i z wózka pójdą pomyślnie. Tysiączki będą, panie dobrodzieju, tysiączki będą z tego ślicznego korczynka. Zachęcony i do żartobliwego humoru swego powracając zawołał Kirło.
I wystarczy. Dziękujemy. Dzięki. To był fragment powieści Nad Niemnem. Z tekstem mierzyła się Dorota Sokołowska i Kamil Kalicki.
Narodowe czytanie w Polskim Radiu Białystok. Eliza Orzeszkowa. Nad Niemnem.